Dodatkowe służby udają się na południe kraju, by udzielać ewentualnego wsparcia i czuwać nad bezpieczeństwem mieszkańców, poinformował na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
W ostatnich dniach w wielu regionach kraju, w tym w Małopolsce, wystąpiły ulewne opady deszczu, skutkujące m.in. podtopieniami.
W kontekście sytuacji powodziowej szef rządu zapowiedział też zmiany w podejściu do problemu gospodarki wodnej na terenach wiejskich.
Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że jest w stałym kontakcie ze służbami.
W nocy rozmawiałem z ministrem spraw wewnętrznych na ten temat, który cały czas trzyma rękę na pulsie, pan Joachim Brudziński, w kontekście właśnie ryzyka powodzi, zalania, podtopień na południu Polski. Dunajec i południe Małopolski jest szczególnie zagrożone. Dzisiaj sytuacja wydaje się nieco lepsza, ale ja jestem cały czas informowany przez wojewodę, przez pana ministra spraw wewnętrznych i udają się tam dodatkowe siły, które mają na celu ewentualne wsparcie w przypadku, gdyby ta klęska żywiołowa tam na południu kraju się nasilała.
Z informacji MSWiA wynika, że od wczoraj w związku z usuwaniem skutków silnego wiatru, deszczu i podtopieniami Straż Pożarna w całym kraju interweniowała 1600 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w Małopolsce.
Władze zapewniają, że osoby poszkodowane otrzymają niezbędną pomoc. W pierwszej kolejności samorządy ocenią sytuację i prześlą informacje do wojewodów. Później trafią one do MSWiA, które podejmuje decyzję o ewentualnym uruchomieniu pomocy finansowej.
Brak dbałości o interes Polski, brak zachowania procedur. Taki obraz Ministerstwa Gospodarki z czasów rządów PO-PSL wyłania się z upublicznionego raportu NIK w sprawie umów gazowych.
Raport jest omawiany na posiedzeniu Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Informacje na temat raportu przedstawia wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Wojciech Kutyła. Dokument dotyczy umów gazowych zawartych z Gazpromem w latach 2006-2011. Kontrolerzy wskazują na szereg nieprawidłowości. Izba dopatrzyła się błędów m.in. w działaniach ministra gospodarki w latach 2009-2010. Szef resortu prowadził rozmowy z rosyjskim Gazpromem bez zatwierdzonej instrukcji negocjacyjnej i przygotowania merytorycznego, mówi wiceprezes NIK.
Objęła ta kontrola lata 2006-2011 i skontrolowano wówczas m.in. Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz spółki PGNiG S.A., Gazsystem S.A., Polskie LNG S.A. Informacja pokontrolna została objęta klauzulą zastrzeżone, przede wszystkim ze względu na fakt, że dokumenty, do których mieliśmy dostęp w toku kontroli w podmiotach kontrolowanych, były oklauzulowane, miały charakter niejawny, wobec czego i owa informacja miała wówczas charakter niejawny.
W raporcie wskazano również na niewłaściwą współpracę między PGNiG a ministrem gospodarki. Dopiero politycy Prawa i Sprawiedliwości doprowadzili do odtajnienia tego dokumentu, wskazuje szef Sejmowej Komisji do Spraw Energii Maciej Małecki.
Opisującego kulisy szokujących negocjacji rządu Donalda Tuska z ludźmi Władimira Putina w zakresie dostaw gazu do Polski. W raporcie ujawnione zostały szczegóły negocjacji budzące zainteresowanie z kilku powodów. Bezprecedensowa próba uwiązania Polski na łańcuchu dostaw Gazpromu do roku 2037 roku. Taka propozycja ze strony rządu Donalda Tuska pojawiła się w rozmowach z Rosjanami.
W efekcie negocjacji Polska oddała kontrolę nad spółką Europol Gaz. Ponadto nie podjęto negocjacji zmierzających do obniżenia cen surowca oraz skrócenia obowiązywania kontraktu. Zuzanna Dąbrowska, Sejm.
Do Sejmu wpłynął przygotowany przez MON i BBN projekt ustawy zmieniającej system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi.
Regulacje zmierzają do zwiększenia roli szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i przywrócenia mu kompetencji dowódczych. Propozycja została skierowana do zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.
W myśl przygotowanych zmian szef Sztabu Generalnego jest najwyższym pod względem pełnionej funkcji żołnierzem w czynnej służbie wojskowej.
Podlegają mu dowódcy generalny i operacyjny rodzajów sił zbrojnych oraz szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Dowódca WOT do czasu, aż jednostki te osiągną pełną gotowość do działania, ma podlegać szefowi MON.
Zmiany w systemie kierowania i dowodzenia armią są niezbędne, bo jest on dysfunkcjonalny, podkreśla wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz.
ten system, który został wprowadzony przed kilkoma laty, nie sprawdził się, jest absolutnie dysfunkcjonalny i my dziś najwyższemu rangą, stopniem oficerowi przywracamy kompetencje dowódcze. To będzie ten najważniejszy dowódca w siłach zbrojnych, bo to będzie generał, który nominalnie może być generałem czterogwiazdkowym. Najwyższym stopniu oficerem w polskim wojsku. To jest decyzja przełomowa. Jako Prawo i Sprawiedliwość my obiecaliśmy w kampanii wyborczej, że uzdrowimy system kierowania i dowodzenia w polskim wojsku. Trwało to trochę, ale dziś decyzją ministra Błaszczaka przy współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, przy akceptacji całego rządu zmieniamy ten system. Jest ustawa, będziemy nad nią pracować.
Przygotowany projekt zakłada też m.in., że szef Sztabu Generalnego w czasie wojny będzie organem dowodzącym siłami zbrojnymi RP do czasu mianowania naczelnego dowódcy i przejęcia przez niego dowodzenia.
Przepisy będą stanowić pierwszy etap zmian struktury dowódczej w polskiej armii. Kolejnym ma być przywrócenie odrębnych dowództw rodzajów sił zbrojnych.
Kneset uchwalił ustawę określającą Izrael jako państwo narodu żydowskiego. W nowym prawie zapisano, że rozwój osadnictwa żydowskiego leży w interesie narodowym, a cała i zjednoczona Jerozolima jest stolicą państwa.
Ustawa, którą przyjęto po trwającej ponad 8 godzin burzliwej debacie stosunkiem głosów 65 do 55, stanowi również, że hebrajski staje się jedynym oficjalnym językiem Izraela. Wcześniej taki status na równi miał język hebrajski i język arabski.
Zadowolenie z wyników głosowania w parlamencie wyraził premier Benjamin Netanyahu. To decydujący moment w historii państwa Izrael, który na wieczność wpisuje nasz język, nasz hymn i naszą flagę, oświadczył szef rządu.
Zakończony mundial nie oznacza końca piłkarskich emocji dla polskich fanów piłki nożnej. Jeszcze w trakcie rosyjskiego turnieju rozpoczęły się eliminacje do europejskich pucharów, a już jutro rusza kolejny sezon Lotto Ekstraklasy.
Do walki o tytuł mistrza Polski tradycyjnie przystąpi 16 zespołów. W roli faworytów do korony tradycyjnie znajdują się Legia Warszawa i Lech Poznań. O sprawienie niespodzianki może pokusić się obecny wicemistrz kraju Jagiellonia Białystok.
Więcej na ten temat Wojciech Heron z redakcji sportowej Radia Maryja.
Legia w tym sezonie uniknęła straty najważniejszych piłkarzy. Do klubu przyszli natomiast król strzelców poprzedniego sezonu Carlitos Lopez, Jose Kante czy Mateusz Wieteska, którzy już teraz stanowią o sile wojskowych w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Lechici z najważniejszych zawodników stracili jedynie Emira Dilavera. Do klubu przyszedł natomiast Pedro Tiba, za którego trzeba było zapłacić 1 000 000 euro, co jak na polskie warunki jest kwotą wysoką. Nie osłabiła się też Jagiellonia, więc walka o mistrzostwo może być zacięta. Powinna toczyć się między wymienionymi zespołami, chyba że w czołówce namiesza Krakowia, co prosty, zapowiada Michał Probierz.
Czeka nas na pewno trudny sezon i to nie ma co ukrywać, bo widać, że gdzieś tam ruchów nie mamy też. Poczyniliśmy takie, żeby wzmocnić je, ale dlatego po tym okresie wiosennym, który był, na pewno nie ma co ukrywać, że chcemy grać o Mistrzostwo Polski i tu zrobić wszystko, żeby zająć pierwsze miejsce.
Nowy sezon rozpocznie się jutro o godzinie 18:00 meczem w Legnicy, gdzie miejscowa Miedź podejmie Pogoń Szczecin. Dla drużyny z Dolnego Śląska będzie to debiut w Ekstraklasie.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.